Wędrówki włoskie Odyńca z Mickiewiczem, część pierwsza. Antoni Edward Odyniec, poeta, tłumacz, pamiętnikarz, miał to szczęście, że odbył kilka podróży z Adamem Mickiewiczem. Tłumaczył m.in. Byrona, Puszkina, ale sam jako poeta nie miał raczej wielkiego talentu i chyba najważniejszym i najwartościowszym jego dziełem okazały się listy z podróży. Listy kierował do dwóch przyjaciół, Juliana Korsaka i Ignacego Choćki. Uważa się za źródło wiadomości autorze pana Tadeusza i bez Odyńca, jak pisze Maria Dernałowicz, ważny okres w życiu Mickiewicza byłby bardzo mało znany. Notuje spotkania z ludźmi, obserwacje z codziennego życia, rozoglądania miast i pomników sztuki, którymi wspólnie się zachwycali. W maju 1829 roku Odyniec spotyka się z Mickiewiczem w Petersburgu, po Karlsbadzie, Marienbadzie, Weimarze, pamiętna wizyta u księcia poetów Goethego, Frankfurcie, podróży Renem i Szwajcarii, powitanie Włoch. Był 2 października 1829 roku, gdy znaleźli się w Mediolanie, gdzie ponieważ wszyscy chodzą w czewikach, więc i myśmy je sobie kupili. Miasto z początku jakoś ich nie zachwycało. Ulice były ciemne, domy stare, ale wkrótce przyszły pierwsze olśnienia i stwierdzenie, że to przecież wspaniały gród i dlatego ma tytuł Il Grande. Po Rzymie i Neapolu trzecia wielka stolica Włoch. A już całkiem podbiła ich katedra. Cały ten gmach jest nie z kamienia, nie z cegły, ale z białego marmuru, że na wszystkich tych wieżyczkach i łukach, które dach jego stanowią, a jest ich 100 bez czegoś, na wszystkich krawędziach i ostrzach stoi nieprzeliczony tłum białych posągów, a jest ich kilka tysięcy, które widziane z dołu na tle niebieskiego błękitu, zwłaszcza przy świetle zachodzącego słońca lub wschodzącego księżyca, czynią wrażenie duchów ulatujących w powietrzu białością i blaskiem promiennych. Całe 2 godziny onegdaj sami jedni chodziliśmy pomiędzy nimi po dachu, admirując z bliska ich rzeźbę, a z wieży kraj okoliczny. Istotnie, chcąc dokładnie obejrzeć przedziwny las tych rzeźb, konieczny jest spacer po dachu, spacer dla każdego niezapomniany, jedno z największych przeżyć artystycznych we Włoszech. Samo miasto widziane z góry, rozległe, otoczone wałami, pięczy się mnóstwem kościołów, a jest ich 80 i zieleni się mnóstwem ogrodów. Oglądali oczywiście wieczerzę pańską Leonarda da Vinci, poszli obowiązkowo do najsłynniejszej opery La Scala, gdzie zobaczyli operę Rossiniego Sroka Złodziej, widowisko trwało do 1:00 PM. Byli też w teatrze na komedii Goldoniego, ale słowa są w dialekcie lombardzkim, którego Adam zgoła nie rozumiał. Przed wjazdem jeszcze raz zachwycili się katedrą, której wnętrze jest równie wspaniałe i urocze jak jej powierzchowność. Po kościele świętego Piotra w Rzymie i po katedrze w Sewilli ma to być największa bazylika w świecie. A cóż mówić o bogactwie ołtarzów, pomników, nagrobków, rzeźb i obrazów? A to wszystko nabiera jeszcze nowego uroku i wdzięku od jakiegoś szczególniejszego światła czy półcienia, co jest skutkiem szyb malowanych w potwornej wielkości oknach, na których w 300 kilkudziesięciu obrazach wyobrażone są dzieje Starego i Nowego Testamentu. Z Mediolanu droga prowadziła do szekspirowskiej Werony. Jechali Weturynem, to jest najemny furman. Wszystkich pasażerów było 6. Droga nie była interesująca. Płasko, jednostajnie, aż do samego prawie jeziora Di Garda, nigdzie najmniejszego pagórka, wszędzie łąki, ani gaiku, nigdzie śpiewu, ani świergotu ptasząt. Adam słusznie powiada, że wolałby żyć w stepie, niżli tutaj na wsi. Dopiero gdy dojechali do Bresci i zobaczyli Alpy Tyrolskie, poprawiły się im humory. Podoba im się Werona, bystra rzeka Adyga, pyszne bazyliki, kościoły i gmachy, ściany domów ozdobione freskami i najprzepyszniejszy zabytek starożytności, arena z czasów Dioklecjana zachowana w całości. Dziś odbywają się tu spektakle operowe. Widzieliśmy ją w dzień i wieczór przy świetle księżyca. Poszli oczywiście do ogrodu dawnego klasztoru franciszkanów, gdzie się podług podania miała odegrać tragiczna scena śmierci Romea i Julii i gdzie znajdujący się dotąd wielki kamień grobowy nosi nazwę Tomba di Giulietta. Potem byli Vincenzi, mieście sławnego architekta włoskiego Palladio, który sam tu wiele gmachów i domów nabudował i gust do architektury zaszczepił. Piękne pałace i teatr, tak zwany olimpijski, Teatro Olimpico, a za miastem kościół Madonny del Monte, a w nim sławny obraz Pawła Veronese, uczta świętego Grzegorza z Chrystusem. Ale więcej niż malowanie zajmował mnie żywy obraz miasta okolic, które stamtąd widać najlepiej. Zwiczęcy pojechali do Padwy. Dla Odyńca tym większy mało na urok, bo to miasto jest stolicą czci mojego świętego patrona, w którego cudowną opiekę nie tylko z tradycji, nie tylko z opowiadań cudzych, ale z własnego mego doświadczenia najszczerzej i najmocniej wierzę. W wprost z wozu, którym przyjechali, udał się do bazyliki i tam w kaplicy świętego Antoniego czekał na Adama, z którym rozpoczął wojażerski przegląd tej wspaniałej budowli. Sama Padwa nawet z pozoru zdaje się być poważnym, religijnym i naukowym miastem. Po zwiedzeniu uniwersytetu poszli na godny swej sławy plac Prato della Valle, gdzie stoją posągi sławnych ludzi związanych z Padwą, wśród nich posąg Jana III i Stefana Batorego, postawione kosztem króla Stanisława Augusta w 1784 roku. Za jeden z najpiękniejszych kościołów Padwy uznał kościół świętej Justyny, ogromny, pyszny, wspaniały, trzynawy, osiem kopuł wśród obrazów męczeństwa świętej Justyny Pawła Veronese. Z Padwy droga prześliczna ponad Brentą. Do Wenecji przybyli 7 października i stanęli w Oberży de Luna. Odyniec opis miasta rozpoczął swoim wierszem, który zaczynał się tymi słowami. Stoję na moście Westchni, gdzieś ty stał Byronie, lecz tyś dumał natchniony, ja tylko Gawronię. Zachwycają się Wenecją. Ach, bo ta Wenecja, to sfinks, to amfibia miast, to kamienna fata morgana morza, to fantastyczna maska czy maskarada ziemi, to gorsze od kreteńskiego labirynt ulic, uliczek, zaułków, kanałów, kanalików, mostków, mosteczków, to jakby miasto tajemnic, intryg, zasadzek, schadzek miłośnych. Tak tu jakoś wszystko niezwykle, na pozór mroczno, ponuro, a w rzeczy samej rozkosznie. Nieraz tak mi się w głowie zamąci, że się czuję formalnie jak we śnie. Zdaje się, że chodzę po wodzie, bo woda wszędzie tuż pod nogami, albo że po ulicy ślizgam się skroś murów, bo kanały nieraz tak wąskie, a mrok od postronnych domów tak gęsty, że właśnie wody nie widać, a gondola leci jak strzała. Słowem, jak tu jest jakoś wszystko nadzwyczajnym, że sam herb Wenecji, lew ze skrzydłami, przestaje być już tylko weneckim straszydłem. Przyznaję, że kto wejdzie po raz pierwszy na Piacettę, mały placyk nad morzem, ten pewno skamienieje, stanie jak wryty i będzie się bał postąpić krokiem, aby nie stracić widoku, który ma przed oczyma, a żeby się nim dostatecznie nasycił. A i my spróbujemy się nim nasycić w następnym odcinku naszej wędrówki po Włoszech w towarzystwie Odyńca i Mickiewicza.